serdecznie witam na wycieczce po Dąbrowie Górniczej. Proszę teraz wyjść z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się w sercu Zagłębia Dąbrowskiego. To region, który od Śląska oddziela rzeka Brynica. W XIX wieku te rolnicze okolice przeżyły wielką rewolucję przemysłową. Jej symbolem mogą być dzieje Dąbrowy Górniczej. Do początku XIX wieku była sielską Dąbrową. Później powstały tu kopalnie i huty. Aż wreszcie na początku XX stulecia stała się Dąbrową Górniczą. Zapraszam na spacer, który objaśni, jak dokonała się ta przemiana. Proszę przejść na drugą stronę ulicy, naprzeciw muzeum i podejść pod pomnik, który widzą Państwo pomiędzy drzewami. Ulica jest bardzo ruchliwa, proszę więc zachować szczególną ostrożność przy przechodzeniu przez nią. Teraz naciskamy pauzę. Wrócimy do nagrania pod pomnikiem. Proszę ustawić się tak, aby mieć dobry widok na monument. Pomnik ten przedstawia Stanisława Staszica, patrona byłej dąbrowskiej szkoły, której siedziba stała się lokum dla muzeum, z którego przyszliśmy. Dlaczego on? Trudno w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie. To postać zbyt wielkiej miary. Stanisław Staszic na kartach historii zapisał się jako człowiek wielu talentów. Był filozofem doby oświecenia, czyli przełomu XVIII i XIX wieku. Został wyświęcony na księdza katolickiego. Pisał książki i prowadził badania naukowe. Pasjonowały go nauki o ziemi, przede wszystkim geologia. Staszic z pasją podróżował po Polsce i krajach ościennych, szukając bogactw naturalnych. W efekcie sporządził mapę geologiczną, która pokazywała położenie surowców naturalnych, między innymi w okolicach Dąbrowy. Ale na tym nie poprzestał. Fascynowała go działalność społeczna i gospodarcza. W rządzie Królestwa Polskiego, pozostającego pod władzą rosyjską, ale obdarzonego pewną autonomią, kierował, jakbyśmy to dziś powiedzieli, sprawami przemysłu ciężkiego. Za jego kadencji rząd przejął dąbrowską kopalnię, uruchomił 4 huty cynku pod wspólną nazwą Konstanty i zaczął wznosić osiedle robotnicze. Tego było mu jeszcze mało. Wiedział, jak ważna jest oświata. Z jego inicjatywy w Kielcach założono szkołę akademiczno-górniczą. Zapoczątkowała ona działalność uczelni technicznych na terenie Polski. A teraz proszę przeczytać inskrypcję na pomniku. Ufundowali go i odsłonili w 1962 roku wychowankowie szkoły górniczo-hutniczej, która znajdowała się niegdyś za plecami spiżowego księdza ministra. Oni wiedzieli, że szkoły tej by pewnie nie było bez wcześniejszych zasług Stanisława Staszica. Teraz proszę obrócić się tyłem do pomnika. Schodzimy schodami w dół. Po zejściu ze schodów skręcimy w pierwszą ulicę w prawą stronę. Idziemy do związanej z działalnością szkoły kopalni ćwiczebnej. Po drodze opowiem Państwu o samej szkole. Otwarto ją w 1889 roku, czyli kilkadziesiąt lat po powstaniu tej w Kielcach. Mówiono o niej sztygarka, chociaż w wolnej już Polsce międzywojennej nosiła oficjalną nazwę Państwowa Szkoła Górniczo-Hutnicza. Czy pamiętają Państwo, kim jest sztygar? To pracownik kopalni nadzorujący szeregowych górników, ale też dbający o ich bezpieczeństwo. Bardzo ważna funkcja. Szkoła przez wiele lat kształciła więc najlepszych specjalistów w Polsce. Posiadała wydziały górniczy i hutniczy, bibliotekę, laboratorium chemiczne, warsztaty i bogatą kolekcję minerałów. W latach 80. ubiegłego wieku szkoła przeniosła się do innych budynków. Dotychczasową siedzibę przeznaczono na cele wystawiennicze. Obecnie funkcjonuje w niej Muzeum Miejskie Sztygarka. Muzeum świetnie wpisuje się w tradycję tego miejsca. Sam gmach zbudowano przecież już na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku na potrzeby szpitala górniczego. Ulokowano w nim jednak na kilkadziesiąt lat zarząd tzw. zachodniego okręgu górniczego. Pałacyk niegdyś prezentował się niezwykle malowniczo. Zaprojektował go bowiem Włoch Franciszek Maria Lanci w stylu nawiązującym do gotyku. Proszę Państwa, zbliżamy się do celu. Po prawej stronie ulicy biegnie murek. Przy jego końcu zobaczą Państwo bramę, a za nią niewielki plac i budynki. To wejście do kopalni. Kopalnia ćwiczebna powstała w latach 20. XX wieku na potrzeby Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej. Odbywały się tu zajęcia z geologii i miernictwa podziemnego. Kandydaci na sztygarów wykonywali pomiary z zakresu wentylacji oraz uczyli się pracować na urządzeniach górniczych. Ćwiczono tu także drążenie wyrobisk. Kopalnia w takiej formie działała do 1994 roku. W 2010 została udostępniona do zwiedzania przez turystów. W środku znajdują się stanowiska szkoleniowe z zakresu mechaniki i elektryki oraz przykładowe zabezpieczenia wyrobisk górniczych. Prezentowane są również maszyny i urządzenia służące do urobku i transportu węgla. Jest też czynna pompa odwadniająca oraz wentylatory. Po lewej stronie kopalni ćwiczebnej znajduje się kościół świętej Barbary, który powstał w XIX wieku jako kościół ewangelicko-augsburski. W roku zakończenia II wojny światowej wykupili go katolicy. Jeśli chcą Państwo zwiedzić kopalnię, proszę przerwać nagranie, naciskając pauzę. Powróćmy teraz do skrzyżowania pod schodami. Tam skręćmy w prawo i kontynuujmy spacer. Zabieram teraz Państwa do centrum miasta. Młodego miasta, nie ma nawet jeszcze 100 lat. Jak to możliwe, spytają Państwo? Ano, historia Dąbrowy nabrała przyspieszenia dopiero pod koniec XVIII wieku. Wcześniej o osadzie było bardzo cicho. Jedynie w legendzie król Kazimierz Wielki przed wiekami, oglądając okolice z wieży Będzińskiego zamku, wygłosił taką oto maksymę. Tu są Dąbrowy, tu Sosnowy, tu my Będzim, a tam czelać nasza. W ten sposób miały powstać nazwy czterech najważniejszych miast Zagłębia. W rzeczywistości o wiosce Dąbrowie wspominają źródła dopiero XVII-wieczne. Jednak pamiętajmy, że dzisiejsza Dąbrowa Górnicza to jedno z najrozleglejszych miast w Polsce. W jej skład wchodzi szereg nawet bardzo starych miejscowości. Przy okazji zapraszam Państwa chociażby do Gołonoga. To niedaleko stąd. Wznosi się tam wzgórze z zabytkowym XVII-wiecznym kościołem, a widok na miasto i okolice niezrównany. Dochodzimy do skrzyżowania. Proszę na nim skręcić w prawo. Idziemy teraz ulicą 3 Maja. To jedna z głównych ulic w mieście. Biegnie prosto na północ. Kiedy Dąbrowa była jeszcze wioską, łączyła centrum osady z dworcem kolejowym i hutą bankową. Warto bowiem wiedzieć, że, upraszczając nieco sprawę, na prawo od ulicy ciągnęły się tereny kopalni węgla kamiennego Reden, a po lewej osiedla robotniczego huty bankowej. Te dwa przedsiębiorstwa odegrały bardzo ważną rolę w dziejach Dąbrowy. Przyciągnęły robotników, co spowodowało przekształcenie wsi w ośrodek miejski. O hucie i kopalni opowiem za chwilę. Tymczasem zwrócę Państwa uwagę na kolorowe budynki Centrum Medycznego po przeciwnej stronie ulicy. Jeszcze niedawno stały w tym miejscu gmachy niegdysiejszego Urzędu Miejskiego. Urząd wzniesiono po nadaniu Dąbrowie z rozkazu wodza Armii Austriackiej praw miejskich w 1916 roku. Oznacza to, że Dąbrowa stała się miastem z woli wojskowej administracji okupacyjnej. Wcześniejsze władze, rosyjskie, przez dziesięciolecia nie chciały podnieść Dąbrowy do statusu miasta. Pozostawała więc swoistym ewenementem, kilkudziesięciotysięczną wioską. W 1917 roku odbyły się pierwsze wybory władz miasta. Prezydentem, a jednocześnie kierownikiem magistratu, został wtedy Adam Piwowar. Był to wyjątkowo ciekawy człowiek, z wykształcenia doktor geologii, podróżnik i odkrywca miejsc na Nowej Ziemi, czyli grupie polarnych wysp na Oceanie Arktycznym, tuż przy biegunie północnym. Odkrył on tam wyżynę lodowcową, wielkie górskie jezioro i rzekę. Stworzył też teorię powstania cieśniny łączącej Morze Barentsa z Morzem Karskim. Odkrył również złoża rud, miedzi, żelaza i ołowiu oraz pokłady węgla i wapieni krystalicznych. Rząd Związku Radzieckiego nazwał na jego cześć jedno z osiedli na Nowej Ziemi stanowiskiem Adama Leopoldowicza Piwowara. Po powrocie z Rosji prowadził prace badawcze na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Współorganizował muzeum geologiczne, angażował się w różne działania patriotyczne. A już jako prezydent miasta wykładał też w nowo otwartej po pierwszej wojnie szkole Sztygarce. Rządził miastem przez 6 lat. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Przejdźmy przez nie i kontynuujmy nasze zwiedzanie prosto wzdłuż ulicy 3 Maja. Jeśli jeszcze się tam Państwo nie znaleźli, proszę wcisnąć pauzę i wznowić odtwarzanie przed skrzyżowaniem. Przed nami teraz kilkuminutowy spacer do tak zwanej Resursy. Czas ten poświęćmy węglowi kamiennemu i wspomnianej już kopalni Reden. Na dąbrowski węgiel pierwsi zwrócili uwagę ponoć miejscowi pastuszkowie pod koniec XVIII wieku. Ich zdziwienie wzbudził fakt, że kamienie, którymi otoczyli ognisko, paliły się lepiej od drewnianych szczapek. Tyle podanie. Naprawdę wydobyciem węgla zajęli się tutaj Prusacy, którzy po trzecim rozbiorze Polski zajęli teren Dąbrowy. Pod koniec XVIII wieku uruchomili pionierską kopalnię węgla kamiennego, wpierw odkrywkową, a wkrótce podziemną, którą nazwali Reden. To od nazwiska ministra odpowiedzialnego za górnictwo i hutnictwo na pruskim Śląsku. Zresztą Fryderyk Wilhelm von Reden był nietuzinkową postacią, tak jak Staszic. Z jego inicjatywy powstała królewska huta, wokół której rozwinął się późniejszy Chorzów. Ma tam nawet swój pomnik. Kopalnia Reden była obecna w krajobrazie Dąbrowy Górniczej aż do połowy lat 30. ubiegłego wieku. Jak już Państwu mówiłem, jej szyby i zabudowania towarzyszące wznosiły się na dużym obszarze rozciągającym się na prawo od ulicy, którą idziemy. Powstało tam też spore osiedle robotnicze. Dziś o pierwszej kopalni przypomina nazwa tego osiedla, Reden, znajdującego się na wschód od kościoła Matki Bożej Anielskiej, który zobaczymy na końcu naszej wycieczki. Warto wspomnieć o jeszcze jednym Redenie. W gruncie rzeczy to największy skarb tej ziemi, niestety już utracony. O czym mówię? O najgrubszym w tym regionie pokładzie węgla, który nazwano właśnie Reden. Miał on miąższość, czyli grubość, od 24 do 32 metrów. W większości wił się pod ziemią i był eksploatowany przez kopalnie z szybami. Czasami wychodził na powierzchnię i wtedy węgiel pozyskiwano metodą odkrywkową. W XIX-wiecznych encyklopediach przepowiadano, że węgla z tego pokładu wystarczy na kilkaset lat. Nie doceniono ludzkiej łapczywości. Wystarczyło zaledwie na 100. Powoli zbliżamy się już do wspomnianej Resursy. Budynek opatrzony takim napisem nad wejściem głównym zobaczą Państwo wkrótce po prawej stronie. W tym miejscu, korzystając z wyobraźni, można ujrzeć Dąbrowę sprzed 100 lat. W zabudowie ulic dominowały wówczas gmachy z czerwonej cegły. Proszę spojrzeć w lewo. Stoi tam ceglana kamienica z datą u szczytu 1911. Takimi gmachami była kiedyś w dużej części zabudowana ulica 3 Maja. Po prawej stronie mijamy budynek Resursy i idziemy dalej prosto. Również Resursa pierwotnie była nieotynkowana. Stylistycznie nawiązywała do renesansu. Przed wejściem znajdował się ganek podparty filarami. Można było zobaczyć schodkowy szczyt i namiastkę Attyki. Budynek przyjął nazwę od stowarzyszenia założonego pod koniec lat 70. XIX wieku przez dąbrowskich przedsiębiorców i społeczników. Chcieli oni ożywić kulturalnie przemysłową osadę. Gmach otwarto jesienią 1894 roku. Odbywały się tutaj m.in. amatorskie koncerty muzyczne i spektakle teatralne. Z czasem do Resursy zaczęli przyjeżdżać aktorzy z Sosnowieckiego Teatru. Odbywały się tu odczyty, spotkania z pisarzami, akcje oświatowe, konferencje naukowo-techniczne i bale karnawałowe. Z tego też powodu zmieniono nazwę ulicy, przy której mieścił się budynek, ze Świętego Józefa na Klubową. Nieopodal Resursy w 1900 roku powstało pierwsze w Dąbrowie prywatne liceum żeńskie. Jego założycielką była Emilia Zawicka. Nieco dalej kupcy uruchomili szkołę handlową. Ta część osady zaczęła więc coraz bardziej upodabniać się do miasta. W okresie dwudziestolecia Resursa pozostawała centrum kulturalnym. Podczas ostatniej wojny Niemcy zaadaptowali ją na Haus der Deutschen, czyli Dom Niemców. Po jej zakończeniu stała się siedzibą PRL-owskiej organizacji, a dzisiaj służy celom komercyjnym. Tyle o Resursie. Przypominam, że idziemy prosto ulicą 3 Maja. Teraz warto poświęcić trochę czasu drugiemu zakładowi przemysłowemu, który odcisnął wielkie piętno na dziejach Dąbrowy – Hucie Bankowej. Huta ta została zbudowana w latach 30. XIX wieku przez Bank Polski z Warszawy. Stąd i nazwa. Przez kilkadziesiąt lat była własnością rządową, później trafiła w ręce prywatne. Działa do dziś i to kilka kroków od trasy naszej wycieczki. Huta długo słynęła z tego, że była największą w całym Imperium Rosyjskim. Co ciekawe, dbała również o swoich pracowników. Na lewo od ulicy 3 Maja postawiono spore osiedle robotnicze, zwane kolonią Huty Bankowej. Domy wzniesiono wzdłuż równoległych ulic, które początek miały na północy przy samej hucie i biegły na południe w pobliże Sztygarki. Do dzisiaj zachowało się jedynie kilka kamienic. Jeśli chcą je Państwo odszukać, proszę spytać o ulicę Żeromskiego. Tam je Państwo znajdą. Naprzeciw nas centrum handlowe Pogoria. Nazwę centrum wyjaśnię Państwu w dalszej części wycieczki. Powinniśmy zbliżać się do skrzyżowania z ulicą Jana III Sobieskiego. Na skrzyżowaniu skręćmy w prawo. Opowiadałem już Państwu o Hucie Bankowej, której powstanie spowodowało wielkie zmiany w XIX-wiecznej Dąbrowie. Muszę wspomnieć o jeszcze jednej, która zamieszała w życiu regionu, ale w drugiej połowie ubiegłego wieku. To Huta Katowice, czyli obecna ArcelorMittal Poland, oddział Dąbrowa Górnicza. Tak, tak, huta mająca Katowice w nazwie tak naprawdę powstała i funkcjonuje nadal w Dąbrowie Górniczej. O budowie tej największej huty stali w Polsce zdecydował pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek wraz z towarzyszami partyjnymi. Kiedy? Na początku lat 70. zeszłego stulecia. powstał zakład Gigant, który przyciągnął do Dąbrowy tysiące pracowników z całej Polski. Warto wiedzieć, że na początku budowy huty pierwsza siedziba jej kierownictwa znajdowała się właśnie przy ulicy, którą idziemy. Ale zostawmy stal i huty. Pomówmy o rekreacji. W Dąbrowie Górniczej dziwią się Państwo zapewne. Jak najbardziej. W północnej części miasta znajduje się bowiem istne Pojezierze Dąbrowskie. Szumna nazwa, ale uzasadniona. Czysta woda wypełniła tam głębokie wyrobiska, z których kopalnie pozyskiwały wcześniej piasek. Ich nazwa Pogoria wzięła się od płynącej tam rzeczki. I już wiadomo też, skąd nazwa centrum handlowego. Na jeziorkach Pogoria 1 i Pogoria 2 kwitnie żeglarstwo i wszelka rekreacja wodna. Największy akwen, Pogoria 4, czeka na zagospodarowanie, a Pogoria 3 pozostaje prawdziwą ostoją ciszy i rzadkich gatunków ptaków. Okolice Pogorii to gratka dla miłośników przejażdżek rowerowych dzięki malowniczo poprowadzonym, wygodnym trasom rowerowym. Nadają się one również świetnie do jazdy na rolkach. Dochodzimy do dużego ronda. Przed II wojną światową był w jego miejscu plac lotnika Franciszka Żwirki z niewielkim skwerkiem, a na nim popiersie Tadeusza Kościuszki. Po drugiej stronie skrzyżowania, na ukos w lewo, powinniśmy widzieć charakterystyczny pomnik. Udamy się w jego stronę przejściem podziemnym. W przejściu należy skierować się w lewo, pójść do końca tunelu, a następnie w prawo schodami do góry. Wejście powinno znajdować się na wprost nas. Teraz proszę nacisnąć pauzę i wznowić odtwarzanie po drugiej stronie skrzyżowania. Znajdujemy się na Placu Wolności. Przystańmy w pobliżu pomnika. Plac wraz z otaczającymi go budynkami jest dzieckiem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rozległa, pusta przestrzeń doskonale służyła pierwszomajowym marszom i wiecom, barburkowym spotkaniom czy innym manifestacjom. Od północy nad placem góruje olbrzymia bryła Pałacu Kultury Zagłębia. Wzniesiono go w latach 1951-58 między innymi dzięki wsparciu wywodzącego się z Dąbrowy Górniczej Aleksandra Zawadzkiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Państwa w czasach dyktatury komunistycznej. Budynek jest jedną z najlepszych realizacji architektury socrealistycznej. Projektował go Zbigniew Rzepecki. Dom Kultury Zagłębia, bo tak pierwotnie pałac się nazywał, stylistycznie nawiązuje do architektury renesansowej. Zdumiewa rozmiarami. Do budowy zastosowano piaskowiec i cegłę. W środku znajdziemy marmury, drewniane boazerie, lustra, ręcznie malowane kafelki, gipsową sztukaterię. Jeszcze kilka słów o pałacu. Najważniejszym miejscem w nim jest obszerna sala teatralna z 699 fotelami. Proszę poszukać wzrokiem afiszy. Tutaj naprawdę często dzieje się coś ciekawego. Może warto wstąpić na jakiś spektakl lub koncert? Ale wcześniej proszę zwrócić uwagę na pomnik. Poświęcono go bohaterom czerwonych sztandarów. Jeśli pamiętają Państwo czasy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to nazwa powinna wszystko tłumaczyć. Ideę monumentu oddaje autorski jego tytuł. Postacie z międzynarodówką na ustach pod czerwonym sztandarem. W 1990 roku pomnik chciano wysadzić w powietrze. Proszę się uważnie przyjrzeć. Widać jeszcze otwory, w które miano włożyć materiał wybuchowy. Młodzi mieszkańcy Dąbrowy Górniczej osłonili pomnik jednak własnymi piersiami. Monument pomalowali, postaci trzymającej karabin zmienili go w gitarę, a na cokole zamieścili napis Jimiemu Hendrixowi, Kurtowi Cobainowi. Tym, którzy nie wiedzą, podpowiem, że to dwie wielkie amerykańskie gwiazdy rocka. Młodzi ludzie następnie trzymali warty przy pomniku. To spowodowało, że pozostał na swoim miejscu. Jednak w 2006 roku władze miasta umieściły na nim tablicę z napisem Bohaterom Czerwonych Sztandarów, Dąbrowiakom, twórcom dziejów walk o narodowe i społeczne wyzwolenie. Gitara zniknęła. Proszę jeszcze rozglądnąć się dookoła. W okolicy Placu Wolności warto zwrócić także uwagę na pierwsze w mieście wieżowce. Stańmy teraz tak, aby Pałac Kultury mieć po lewej stronie i ruszmy przed siebie w stronę widocznej wieży kościoła. Zanim tam dojdziemy, opowiem Państwu o jeszcze jednym elemencie, który wpłynął w przeszłości na rozwój Dąbrowy Górniczej. To kolej. Powstała w latach 40. XIX wieku słynna kolej żelazna warszawsko-wiedeńska została poprowadzona blisko Dąbrowy, ale i tak zbyt daleko od jej zakładów przemysłowych. Dopiero pod koniec lat 50. wytyczono odgałęzienie do Sosnowca ze stacją przy Hucie Bankowej. Po 40 latach władze rosyjskie zezwoliły na kolejną inwestycję, która w efekcie bardzo przysłużyła się rozwojowi regionu. Wybudowano wówczas linię kolei Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Łączyła Dęblin pod Warszawą przez Kielce z Dąbrową. Dworzec stanął w bezpośrednim sąsiedztwie Huty Bankowej, w miejscu, gdzie przed chwilą oglądali Państwo Pałac Kultury Zagłębia. Później przeniesiono go pół kilometra dalej, na północ. Dzięki kolei Dąbrowa zapełniła się nowymi robotnikami, a węgiel i stal łatwiej wyjeżdżały w świat. Powinniśmy zbliżać się do przejścia dla pieszych. Przejdźmy przez nie i kontynuujmy zwiedzanie, idąc w kierunku kościoła. Powoli zbliżamy się do końca wycieczki. Naszym celem jest teraz kościół pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Po drodze, co ciekawe, mijamy miejsca, o których już Państwu opowiadałem. Z lewej rozciąga się dzielnica Reden, czyli dawna robotnicza kolonia kopalni o tej samej nazwie. Natomiast za długimi blokami po przeciwnej stronie ulicy znajduje się oaza zieleni w mieście, czyli park imienia generała Hallera. Powstał na pokopalnianych nieużytkach. Teraz można tam pospacerować wśród drzew, skorzystać z hali widowiskowo-sportowej lub największej atrakcji parku wodnego Nemo. Przypominam, że idziemy cały czas prosto ulicą Królowej Jadwigi w stronę wież Bazyliki. Żeby poznać historię tego pięknego kościoła, trzeba cofnąć się do lat 60. XIX wieku. Jest czas represji po powstaniu styczniowym, podczas którego na moment Dąbrowa została uwolniona od okupacji rosyjskiej. Mimo że miejscowość jest już sporym ośrodkiem przemysłowym, wciąż nie posiada własnego kościoła. Dopiero po kilkunastu latach władze godzą się na wzniesienie w Dąbrowie katolickiej świątyni. Staje więc tutaj ceglany kościół pod wezwaniem świętego Aleksandra. Patrona wybrano nieprzypadkowo. W ten sposób pochlebiono carowi Rosji i zyskano przychylność decydentów. Jeszcze przez pewien czas Dąbrowianie należeli do parafii w Będzinie. Wreszcie, pod koniec XIX wieku, całkiem się usamodzielnili. Przypominam, kontynuujemy zwiedzanie idąc prosto w kierunku wieży kościoła. Już pod koniec XIX wieku kościół okazał się za mały. Wszyscy robotnicy dąbrowskich fabryk złożyli się więc na nowy. Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej powstawała przez 14 lat. Uroczystość konsekracji odbyła się w 1912 roku. W nową budowlę umiejętnie wkomponowano stary kościółek świętego Aleksandra, który zmieniono w boczną kaplicę. Gmach świątyni zbudowany został w stylu neogotyckim, z czerwonej cegły i jasnego piaskowca. Ma trzy nawy, czyli części wnętrza, oddzielone kolumnami. Są też charakterystyczne dla gotyku rozety, okrągłe okna wypełnione witrażami. Wieża główna ma niebagatelną wysokość, 92 metry. Niebojącym się wysokości polecam wspinaczkę na platformę widokową. Dla takich panoram warto. Wewnątrz świątyni znajduje się słynąca łaskami figura Matki Bożej Anielskiej. Wykonano ją z drewna cyprysowego. Wielkie zasługi dla wzniesienia Dąbrowskiego kościoła miał ksiądz Grzegorz Augustynik. Ten wybitny duchowny i społecznik nazywany jest apostołem robotników Zagłębia. Został pochowany w kaplicy przy świątyni. W 1901 roku kościół uzyskał tytuł bazyliki. Była to druga po katedrze wawelskiej bazylika na ziemiach polskich. Obecnie to również największe w Zagłębiu sanktuarium Najświętszej Marii Panny Anielskiej, Pani Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia. Ja już dziękuję Państwu za wspólne zwiedzanie i zachęcam do zobaczenia wnętrza bazyliki. Po jego obejrzeniu proszę wrócić do Muzeum Miejskiego Sztygarka i tam zwrócić audioprzewodnik. Najłatwiej będzie Państwu trafić tam tą samą trasą, którą tutaj przyszliśmy. Proszę więc pójść prosto do centrum handlowego Pogoria. Przy centrum należy skręcić w lewo i ulicą 3 Maja dojść do punktu informacji turystycznej. Życzę Państwu udanego pobytu w naszym mieście.